Więc mamy święto żniw, które jest, dotyczy tego, jak Bóg nas błogosławi, ale kiedy myślałem o tym, czym się podzielić z wami tutaj z Biblii, to jakoś tak Pan Bóg położył mi na sercu, żeby dzisiaj mówić o księdze Habakuka, która jest taką trochę może przewrotną księgą właśnie w kontekście Bożego błogosławieństwa i święta, kiedy myślimy o tym, jak Bóg się o nas troszczy, ale tak naprawdę właśnie o tym, jak najbardziej mówi. Księga Habakuka to jest księga jednego z małych proroków. Trudno ją znaleźć, bo tam trzeba długo przewracać kartki, żeby do niej dotrzeć. Zwłaszcza jak ktoś nie jest zbyt obeznany z Biblią. To jest strona 999 w Brytyjce, jakby ktoś potrzebował wskazówki. Habakuk, niewiele wiemy o Habakuku. Wiemy, że był prorokiem, tak? I napisał tylko tą jedną krótką, czy napisał, wypowiedział, czy zapisał. Nie wiemy, kto dokładnie zapisał to, ale tą jedną krótką księgę. Żył i te słowa, które wypowiadał w czasach, w bardzo trudnych czasach dla Judy. Izraela już nie było, już poszedł do niewoli, a oto Juda stała przed tym momentem, kiedy miała zostać najechana przez Nebukadnezara, króla Babilonu, i miała zostać zniszczona, i wszyscy, ta pozostała resztka Żydów, która mieszkała w Judei, miała zostać wyprowadzona do niewoli, do Babilonu, i przez wiele, wiele lat Izrael miał znajdować się w niewoli. I Habakuk w zasadzie właśnie żyjąc w tym trudnym czasie, w ciężkim czasie, zadaje Bogu pytanie. I pierwsze cztery wersety tej księgi są takim właśnie pytaniem do Boga. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Habakuk patrzy na swój naród i widzi, że nie dzieje się dobrze, tak? Juda nie poszła do niewoli za nic, nie poszła dlatego, że jakoś niezasłużenie, ale działy się bardzo złe rzeczy, tak? Czytamy w Starym Testamencie, że lud porzucił prawo Boże, robił co chciał, byli bałwochwalcami, byli przestępcami, i to wszystko, na to wszystko patrzy Habakuk i pyta Boga: jak długo mam wzywać pomocy, jak długo mam się do Ciebie zwracać, i patrząc na to bezprawie, które się dzieje wokół mnie. Dlaczego dopuszczasz, żebym w ogóle na te rzeczy patrzył? I Bóg odpowiada mu. Bóg odpowiada na jego pytanie w tych trudnych czasach. I od 5 do 11 wersetu zwraca się do niego i mówi tak. Bóg mówi: oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód, biorą jeńców licznych jak piasek, szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przychodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Boża odpowiedź dla Habakuka nie odpowiada tak naprawdę na jego pytanie, a wręcz wzbudza jeszcze więcej kontrowersji, tak? Bóg mówi: nie dość, że patrzysz na bezprawie w swoim kraju, to jeszcze to, co ja mam zamiar uczynić, to jest sprowadzić na wasz kraj coś jeszcze gorszego. Ludzi, którzy przyjadą i zniszczą wszystko, co jest na ich drodze, którzy zniszczą wasz kraj, wezmą ludzi do niewoli, zniszczą wasze twierdze, podbiją to wszystko, zobaczysz jeszcze większe nieszczęście, niż to, które patrzysz dookoła. Więc Bóg jakby mówi, ja jeszcze dołożę do tego, co obserwujesz. Będzie jeszcze gorzej. I przypatrz się temu dobrze. I to nie jest odpowiedź, tak? Habakuk, każdy z nas, kiedy wzywa Boga i mówi, Panie Boże, źle się dzieje w moim życiu, czemu nie odpowiadasz, czemu mi nie pomagasz, nie oczekuję odpowiedzi, która powie, wiesz co, będzie jeszcze gorzej. Tak naprawdę to, co patrzysz i to, co złego dzieje się wokół ciebie, to jeszcze nic. Zdarzą się dużo, dużo gorsze rzeczy. Gdybyśmy słyszeli taką odpowiedź od Boga, to przypuszczam, że bardzo trudno byłoby nam ją przyjąć. Tak? Bo każdy z nas raczej oczekuje, że Bóg przyjdzie z pomocą, wybawi nas, postawi na skalę, zatriumfujemy i wszystko będzie fajnie. Ale Habakukowi w tej sytuacji Bóg mówi, nie, ja pobudzę tych ludzi. I wiecie, Bóg, to jest ciekawe, Bóg używa zła, tak? Bo Bóg nie mówi, że Chaldejczycy to są ci dobrzy, którzy zrobią dobre rzeczy, ale mówi, pobudzę lud, który nie jest dobry, który jest okrutny, który jest bardzo... skutki jego przyjścia będą tragiczne, ale ja ich będę używał do tego, do jakby mojego dzieła. I prorok to rozumie. Prorok Habakuk w 12-13 wersecie mówi, Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skałą ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Tak, także prorok rozumie, że to większe, jeszcze większe zło, które spadnie na Izrael, ono ma na celu uzdrowienie, ma na celu, będzie sądem, który ma wypalić to całe zło, na które prorok patrzy. Ale ma wątpliwości. Mówi, ja rozumiem Twój cel, ale w tym celu nie daj nam zginąć. Spraw, żebyśmy my przetrwali te trudne sytuacje. I wiecie, czasami to jest tak właśnie, że może czasami nie być lepiej w naszym życiu. Nawet, tak? Tak jak mówię, czasami wołamy do Boga, bo jest nam ciężko, a Bożą odpowiedzią na to byłoby, że wiesz co, być może będzie jeszcze ciężej. Być może będzie jeszcze trudniej, ale w tym wszystkim, tak jak Habakuk, musimy wiedzieć, że Bożym celem nie jest zniszczenie nas. Bożym celem nie jest zniszczenie nas, tylko wypalenie pewnych rzeczy, które muszą zostać wypalone, które muszą zostać usunięte. I czasami, żeby to się wydarzyło w naszym życiu, potrzebne są trudne wydarzenia, jeszcze trudniejsze rzeczy. I czasami ich doświadczamy. I dalej prorok mówi, on mówi, ja rozumiem, że Boże, że Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło i nie możesz spoglądać na bezprawie, musisz je osądzić, dlatego ci Chaldejczycy przyjdą. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego, gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy. Wszystkie wyciąga wędką, zgarnie je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli. Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Więc Habakuk mówi tak, wiem, ty musisz, ty dokonasz sądu, oczyścisz to, ale czy słuszne jest, aby ci ludzie, którzy są sądem, okazali się zwycięzcy, tak? Żeby oni w tej swojej nieprawości również triumfowali. I wiecie, ciekawe jest, to jest wielkie pytanie, dlaczego Bóg czasami używa zła, ale jedyną odpowiedzią, którą na nie mamy, to jest to, że Bóg używa zła, ale zawsze wynik jest dobry. Bóg używa złych rzeczy, używa najeźdźców, używa Chaldejczyków, używa problemów w naszym życiu. Nie jest ich twórcą, I wielu filozofów próbuje, zmaga się z tym pytaniem, tak? Jaka jest relacja między Bogiem a złem? Czy jeżeli Bóg jest dobry, to jak złe rzeczy mogą przydarzać się ludziom? Ale prawda jest taka, że właśnie Bóg nie jest ich twórcą. Czy Biblia daje nam odpowiedź jedynie taką, że nie od Boga pochodzi zło, ale Bóg potrafi go użyć. Bóg potrafi go użyć i jednak używa go w dobrym celu. Używa go w dobrym celu i to zło jest użyte do tego, żeby uczynić coś pozytywnego i dobrego. I prorok w drugim rozdziale mówi, czy zadając znowu to pytanie Bogu, mówi, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrzeć i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Więc prorok ma determinację do tego, żeby jednak jakąś odpowiedź od Boga usłyszeć. Jak w tej sytuacji ma żyć i funkcjonować? Kiedy widzi zło, kiedy pyta, dlaczego ono jest, dostaje odpowiedź, że inne zło przyjdzie, żeby wyplenić to zło, ale on mówi, ale co z tym złem, które przyjdzie? Ono też nie jest dobre. Potrzebuje odpowiedzi, potrzebuje zrozumieć tą całą sytuację. Wejdę na basztę i będę czekał, aż usłyszę. I czasami, kochani, to jest coś, co też my musimy robić. Musimy trwać w oczekiwaniu na odpowiedź. Tak? Nie wiedząc czasami, zadając pytania, nie słysząc tych odpowiedzi, one nie zawsze przychodzą od razu. One czasami przychodzą po czasie, czasami po długim czasie. Ale ta postawa Habakuka jest słuszna. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, w jaki sposób mi odpowie. Bo Bóg chce nam wyjaśniać rzeczy, Bóg chce nam, ale chce to robić wtedy, kiedy to jest potrzebne. Czasami nie musimy, czy na początku nie musimy wiedzieć pewnych rzeczy. Czasami nigdy może nie musimy pewnych rzeczy wiedzieć, ale Bóg nam odpowiada. I Pan odpowiedział mu. I czytamy w drugim wersecie drugiego rozdziału, że Pan odpowiedział prorokowi, mówiąc, zapisz to, co widziałeś, wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Czyli to, co Bóg mu zapowiedział, mówi, że to się na pewno wypełni, ale daje mu też wskazówkę do tego, jak on ma przetrwać ten trudny czas. I czwarty werset drugiego rozdziału jest takim przełomowym wersetem całej tej księgi. Jest wersetem, który pojawia się wielokrotnie później w Nowym Testamencie. Bóg mówi do Habakuka, mówi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Grecki tekst dodaje, ale jeżeli się cofnie, to dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Tak? Ich list do Hebrajczyków cytuje grecki tekst tej księgi. Hebrajski tekst nie ma tego dodatkowego wersetu tutaj, w którym Bóg ostrzega też przed cofnięciem się. Więc odpowiedzią Boga dla Habakuka jest to, że te rzeczy przyjdą, wypełnią się, one muszą się wydarzyć, bo są niezbędne, ale w całej tej sytuacji to, co ty masz uczynić jako człowiek, jako Boży człowiek, to jest żyć z wiary. I tak naprawdę ten tekst, dokładnie tekst hebrajski mówi, czy można go również przeczytać, ale sprawiedliwy wiernością żyć będzie. Wiernością żyć będzie. I wiecie, słowo wiara i wierność w wielu językach nie ma różnicy między nimi. Na przykład w języku greckim i też chyba w języku hebrajskim. Nie ma różnicy między tymi dwoma słowami. Wiara i wierność to jest jedno i to samo słowo. Bo wiara nie jest jedynie intelektualnym zrozumieniem jakiejś prawdy czy zasady, ale jest trzymaniem się tej zasady, życiem tą zasadą. Tak? Jest wiernością w tym, żeby żyć i funkcjonować w taki sposób. Bóg mówi, że mamy być wierni, bo On często złem chce wytopić dobro. Tak? To jest coś, co jest trudno zrozumieć, ale kiedy popatrzymy nawet na Chrystusa, to widzimy, że największe dobro, które mogło się zdarzyć, wydarzyło się przez największe zło, które mogło się zdarzyć. Tak? Największe dobro, które Bóg mógł uczynić dla ludzi, mógł je uczynić jedynie używając największego zła, jakie było możliwe. To, że ludzie zdradzili, wyszydzili, opluli, pobili i ukrzyżowali Syna Bożego, który przyszedł ich zbawić. Nie można sobie wyobrazić większego zła. Tak? Kogoś, kto niewinny Pan Wszechświata, który przychodzi i jest wyszydzony, zdradzony, poniżony i znamy tą całą historię ukrzyżowania, bo w każdym z nas, gdyby każdemu z nas wyrządzić jakąś krzywdę, to jakby dobrze pokopać, to jakaś wina by się znalazła, tak? Czy jakiś grzech, jakaś nasza wina byłaby, za który należałoby nas ukarać. Natomiast w Jezusie nie było nic. Nie miał żadnej winy, nie był niczemu winny, a jednak wydarzyło się w jego życiu najgorsze zło, jakie mogło się wydarzyć, ale bez tego zła nie mogłoby wydarzyć się największe dobro dla nas. Czyli nasze zbawienie, nasze odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie i te wszystkie obietnice, których pewnością żyjemy my jako ludzie wierzący. Więc Bóg, używając zła, wytapia dobro, tak? Oczyszcza. Izrael jest zły, jeszcze gorsi Chaldejczycy przyjdą, ale sprawią, że Izrael zostanie oczyszczony dzięki temu, tak? Że Bóg oczyści ich z ich grzechów. I wiecie, o ile i Izrael, i Juda byli wielkimi bałwochwalcami, to wiemy, że po powrocie z niewoli od Chaldejczyków oni już nigdy nie mieli problemu z bałwochwalstwem. Mieli z różnymi innymi rzeczami może, ale już nigdy nie mieli problemu z tym, żeby służyć innym bogom, żeby stawiać jakieś pomniki, składać jakieś ofiary na wzgórzach i robić te wszystkie rzeczy, które raz za razem powtarzają się w Starym Testamencie. Babilończycy ich z tego wyleczyli. Całkowicie, kompletnie i na zawsze. Później oni mieli inne problemy oczywiście, ale nigdy już te. Bóg wypalił ten problem w ich życiu bardzo, bardzo wyraźnie. Więc często to, co Bóg od nas oczekuje, to wierność w tych sytuacjach, czy w ogóle wierność w naszym życiu, tak? Możemy spodziewać się wiele dobra od Boga. Ja nie chcę teraz tworzyć wrażenia, że jedyne, co nas w życiu może oczekiwać, to złe rzeczy, bo tak nie jest. Ale nie wiemy, tak? Kiedy patrzymy na życie Habakuka czy Jeremiasza, to żyli w czasach, w których niewiele dobrego się działo, tak? Kiedy czyta się księgę Jeremiasza, który płacze nad zniszczeniem narodu Bożego, tak? Czyta się właśnie Habakuka czy innych tych proroków. Oni żyli w czasach, gdzie niewiele dobrego można było wokół siebie zobaczyć. My żyjemy w czasach, kiedy dużo dobrego można zobaczyć, ale czasami przez to, że jest miło, wygodnie i to gdzieś ta nasza wierność wręcz w tych warunkach jest trudniejsza do zachowania niż w tych trudnych. Ale Bóg daje nam wiele dobra. Używa jednak czasami zła, żeby wytopić, żeby przetopić nas i pomóc nam przemienić się też. Tak? Dlatego, że Bóg nas szlifuje, Bóg nas prowadzi, Bóg szlifuje nasz charakter i zmienia nas na podobieństwo swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I jeżeli chcemy być sprawiedliwi, to mamy żyć z wiary, mamy żyć wiernością, mamy trzymać się Boga i być ważny. I od tego wersetu też u Habakuka widzimy, że od jego pytań i niezrozumienia tego, co się dzieje w życiu, on przechodzi do tego, że zaczyna rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i po co to wszystko ma miejsce. I dalej czytamy, kiedy czytamy księgę Habakuka dalej, to czytamy, że po pierwsze on rozumie, że to zło, ono nie daje żadnego szczęścia. Tak? My często, kiedy patrzymy na niesprawiedliwych ludzi, to może nam się wydawać, że oni zdobywając jakieś tam swoje fortuny, zdobywając władzę, zdobywając pewne rzeczy, dobrze się w życiu urządzają, tak? I to życie dla nich jest miłe i wygodne. Ale Habakuk mówi dalej tak, mówi: bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi sobie wszystkie ludy. Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa? Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży, ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy. Często to jest to stwierdzenie, którego często używamy. Co posiejesz, to i pożniesz, tak? I to jest w naszym życiu, myślę, zasada, którą trzeba pamiętać. Co siejemy, to i zbieramy. Jeżeli ktoś sieje nieprawość, przemoc, chciwość, to prędzej czy później te rzeczy obrócą się przeciwko niemu i zaczną działać w ten sam sposób w jego życiu. I to też mówi Bóg o Chaldejczykach, tak? O tych Babilończykach. Oni zdobywali, ale jakiś czas potem oni sami zostali podbici, zdobyci i zniszczeni przez kolejne narody. Więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy, mówi prorok, z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia, gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Znowu, zło nie przyniesie dobrych rezultatów. Zło nigdy nie zrodzi czegoś dobrego. I dalej prorok mówi: czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Więc kochani, nawet prorok przypomina, zdobywając to bogactwo, zdobywając władzę, zdobywając cokolwiek byśmy sobie tam nie nazwali, to prorok mówi: wszystkie te rzeczy, nad którymi mozolą się ludzie czy ludy, pożera ogień i cały ten trud jest skierowany ku temu, co nie ma wartości. Ile byśmy władzy nie zgromadzili w swoim ręku, ile byśmy pieniędzy nie zdobyli, ile byśmy nie zdobyli, nie wiem, cokolwiek przychodzi nam do myśli, to są to wszystko rzeczy, które nie mają znaczenia. To, co Pan zamyślił i to, co ma znaczenie i to, co będzie wieczne, to jest poznanie Pana. Ziemia będzie wypełniona poznaniem Pana, tak jak morze jest wypełnione wodami. Tak? Poznanie Boga rozleje się po całej ziemi. I to jest to, do czego, ku czemu zmierza Bóg. Często używając właśnie różnych rzeczy, które wydają się trudne albo złe. I dalej jeszcze mówi: biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się. Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały. Gdyż obciąży cię bezprawie popełnione na Libanie, a rzeź zwierząt, która je przeraziła, powali cię. Z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbił mistrz? Posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią. Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna: obudź się, a do niemego kamienia: rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim cała ziemia. Kochani, ani bałwochwalstwo, ani to, co ludzie robią innym, ono nie pozostanie bez odpowiedzi. To jest też część Bożej odpowiedzi Habakukowi. Te złe rzeczy, które dzieją się, one nie pozostaną bez odpowiedzi. One wszystkie będą miały swoje konsekwencje i ten sprawiedliwy, który będzie trwać, będzie oglądał sprawiedliwość przywróconą. Człowiek niesprawiedliwy, wracając do tego czwartego wersetu, nie zazna spokoju duszy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi werset 20, bo Pan jest w swoim świętym przybytku i cała ziemia, to co może czynić przed Bogiem, to po prostu zamilknąć, bo cała jest poddana jego woli. Pan w swoim świętym... Wiecie, przybytek w ogóle jest takim... Oczywiście mowa jest o tym przybytku, który jest w niebie, tak? Świątynia w Jerozolimie była tylko tym miejscem, gdzie Bóg mówił, że objawia tam się skraj Jego szaty. Księga Objawienia mówi nam, że kiedyś ta prawdziwa Jerozolima, ten prawdziwy przybytek zstąpi na ziemię i połączy się z ziemią w nowe niebo i nową ziemię, gdzie Bóg będzie mieszkał pośród nas. Ale Pan w tym momencie jest w takim właśnie centrum zarządzania światem, kochani. I z tego swojego przybytku, z tego swojego centrum kontroluje te wszystkie procesy, które mają miejsce i zachodzą na świecie. I tak kontrolował to, co działo się wtedy z Judą i Babilończykami. Tak samo kontroluje to, co dzieje się dzisiaj pośród nas. I nie wiemy, co przyniesie nam czas, tak? Żyjemy w dobrych czasach, ale one w każdej chwili mogą zamienić się w czasy zupełnie inne. Historia niejednokrotnie pokazuje, że wtedy, kiedy ludzie czuli się najbezpieczniej, wtedy zaczynało się dziać coś zupełnie przeciwnego i świat zmieniał się nagle z miłego, bezpiecznego i porządnego na świat pełen nieprawości, wojny i wielu złych rzeczy, które się działy. I my tak samo nie wiemy. W trzecim rozdziale Habakuk przechodzi do modlitwy, tak? Czytamy, że trzeci rozdział zawiera błagalną modlitwę proroka Habakuka. W zasadzie pieśń, tak? Jest to, ten pierwszy werset podaje, że ta jego modlitwa była w zasadzie pieśnią, którą wyśpiewał Panów. Mówi, na melodię trenów. I Habakuk w pierwszych wersetach prosi, czy po tym jak zrozumiał to, o co jakby ten Boży plan, wzywa i po pierwsze prosi o to, żeby to się wykonało. Tak? Mówi, Panie, słyszałem od Ciebie wieść, widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je, w gniewie pomnij na miłosierdzie. Także wzywa Boga do wykonania tego, co ma wykonać. Nie boi się już tego, co go oczekuje. Wie, że oczekują go rzeczy trudne. Ale ponieważ rozumie to, co Bóg czyni, to jest gotów wezwać Pana, powiedzieć, uczyń to jak najszybciej. Uczyń to jak najszybciej. Pomimo tego, co to może oznaczać dla niego samego. I dalej opisuje Boga jako wojownika, który przybywa z pomocą. Tak? Od trzeciego wersetu mówi, Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego chwały. Pod Nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z Jego rąk i tam jest ukryta Jego moc. Przed Nim idzie zaraza, a za Nim podąża mur. Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody. Pękają odwieczne góry i zapadają się prastare pagórki. Jego drogi są wieczne. Widziałem namioty Kuszanu zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi Midianitów. Czy Twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom? Czy gniewasz się na strumienie? Czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie? Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę. Strumieniami rozdzieliłeś ziemię, na Twój widok drżą góry, obłoki spuszczają ulewne deszcze. Otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona. Słońce i księżyc wstrzymują swoją jasność w świetle Twych szybkich strzał, w blasku Twojej lśniącej włóczni. W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały. Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą. Jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę, gdy rozwarli swoje szczęki, aby pochłonąć w skrytości ubogiego. Jego rumaki wpędziłeś w morze, w potoki wielkich wód. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nachodzi na lud, który mnie uciska. Także takim poetyckim, barwnym językiem Habakuk opisuje Boga, który jest wojownikiem, niepokonanym wojownikiem, który zmierza na ratunek swojemu ludowi. W całym tym nieszczęściu Habakuk wie, że Bóg jest tym, który ma moc, ma możliwość, ma chęć do tego, żeby ich wyprowadzić i uratować z tego, z tej sytuacji. I dalej te ostatnie wersety, które są takim właśnie wyrazem tej wierności, o której mówiliśmy. Wersety, które śpiewamy nawet jako, jako jedną z pieśni gdzieś tam z Wędrowca chyba jest ona zapisana. Habakuk mówi: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Także Habakuk, jego nastawienie zmienia się i mówi teraz: nawet jak tego wszystkiego nie będzie, tak? Jak nie będzie owocu, nie będzie owiec, całe to nieszczęście spadnie na nas, wszystko to będzie miało miejsce, to mówi: ale ja będę radował się w Panu, będę weselił się w Bogu mojego zbawienia. Tak? Pomimo tych wszystkich nieszczęść będę zadowolony, będę wierny i zadowolony z tego, co Bóg czyni w moim życiu. I myślę, kochani, że to jest taki też klucz do życia z Bogiem. Fajnie by było, gdyby każdemu z nas zawsze było tylko dobrze. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu i naprawdę nie myślę, że to jest coś złego, ale znając życie, no nie zawsze tak jest. I tak jak mówię, my na świecie i tak jesteśmy jeszcze w najlepszej sytuacji, ale właśnie radość i niezwracanie uwagi na to, co się dzieje, i zaufanie do Boga w tej całej sytuacji jest tak naprawdę takim kluczem w zrozumieniu tego, jak nasza relacja z Bogiem powinna wyglądać. I zrozumienie tego, że Bóg zbawia. Wiecie, teraz na tej konferencji kaznodziejskiej był taki brat, który użył takiego przykładu, którego może ja też użyję. Pamiętacie, że w zeszłym roku chyba na Wielkanoc w Egipcie była taka sytuacja, gdzie podłożono bomby w kilku koptyjskich kościołach, tak? I to przyznało się do tego to państwo islamskie, tak? I kilka bomb wybuchło w różnych miejscach. Zabiło ileś tam ludzi, którzy przyszli na to nabożeństwo, czy takie właśnie wielkanocne. Ale właśnie, ja powiem to jakby z drugich ust, bo sam tego nie wysłuchałem, jeszcze nie zdążyłem, ale chcę znaleźć to, bo ten główny biskup, nie wiem jaki on ma dokładnie tytuł, tak, bo nie znam się na tyle na koptyjskim kościele, tego kościoła, czy w którym te bomby wybuchły, on później wygłosił takie kazanie, w którym zwracał się do tych bojowników właśnie państwa islamskiego. I w zasadzie mówił im kilka rzeczy. Mówił im: przebaczamy wam za to, co zrobiliście. Powiedział podobno nawet, że a nawet wam dziękujemy, bo niektórzy z nas poszli do Jezusa już teraz, więc jesteśmy wam wręcz wdzięczni za to, że zmieniliście status, tak? Części ludzi, daliście im dostęp do Jezusa już. Powiedział: wybaczamy wam, tak jak już wspomniałem. Powiedział: kochamy was. I oczekujemy na to, żeby Bóg was zmieniał. I wygłosił to tam kilka dni może po tych wydarzeniach tego, po tym, co się wydarzyło, tak, w jego kościele. I właśnie myślę sobie, to jest takie właśnie zrozumienie, czy właściwe zrozumienie tego, co się dzieje. Tak, wybuchła bomba, tak, ludzie zginęli. To jest na pewno trudne i na pewno nie było to jakieś wesołe doświadczenie, ale ktoś, kto widzi rzeczywistość takimi właśnie oczami tego, co Bóg czyni i ma serce przemienione na obraz Chrystusa, jest w stanie w tej sytuacji powiedzieć, widzieć nawet dobre rzeczy, tak? Widzieć nawet dobre strony tej całej sytuacji. Powiedzieć, nawet wam dziękujemy za to, co zrobiliście, bo zrobiliście dla nas coś, czego jako chrześcijanie w zasadzie wyznajemy, że oczekujemy, tak? Że pójdziemy do Jezusa. I powiedzieć, że wybacza i nie to, że akceptuje to, co zaszło, ale wybacza, kocha i pragnie nawrócenia tych ludzi, którzy to zrobili. Myślę, że to jest taki klucz właśnie do naszej rzeczywistości, która, tak jak mówię, w niektórych miejscach na świecie jest trudniejsza niż nam się może wydawać, ale musimy być zawsze gotowi jako chrześcijanie. Musimy być zawsze gotowi, bo nie wiemy, co i kiedy nas czeka. Ale jak dzisiaj w sobie nie wyrobimy takiego serca i takiej postawy, to kiedy przyjdą te trudne chwile, to już nie będzie może czasu na to, żeby o tym myśleć. My już dzisiaj musimy pracować nad tym, żeby nad naszymi postawami, i możemy, tak? Nad drobnymi rzeczami, bo jak dzisiaj nie przebaczysz i nie powiesz dziękuję komuś, kto ci zrobił przykrość, nie powiesz wybaczam ci, kocham cię i oczekuję, że Bóg cię dotknie i nawrócisz się, to tym bardziej nie będziemy w stanie tego zrobić, kiedy, nie wiem, ktoś wysadzi w powietrze pół naszej rodziny na przykład, tak? Jak nie potrafimy sąsiadowi wybaczyć tego, że nie wiem, za głośno słucha radia, albo nie wiem, stuka w ścianę, albo ma jakieś tam dziwne przyzwyczajenia, tak? To mówię, to nie wybaczymy tych rzeczy dużo, dużo, dużo większych, więc chociaż mamy taką tendencję, tak? Sobie myślimy, a to jest błahe, to tu mogę ten, jakby się wydarzyło coś wielkiego, to ja bym wtedy dałbym radę, tak? Ale to jest oszukiwanie samego siebie, tak? Jeżeli nie damy rady w tych drobnych rzeczach, to nie damy rady w tych rzeczach jeszcze trudniejszych i jeszcze większych. Dlatego mówiłem, że jest to przewrotna księga na święto żniw, bo właśnie jakby mamy świętować Boże błogosławieństwo i obfitość, tak? I mamy tutaj takie wielkie dynie i tam ziemniaki i różne ładne rzeczy i świętujemy to, ale taką główną myślą, myślę, dzisiaj jest to właśnie, że nawet kiedy drzewo nie wyda, figowe nie wyda owocu i winorość nie da gron i najadą Chaldejczycy i różne dziwne rzeczy będą być może działy się w naszym życiu, to musimy powiedzieć, wszechmogący Pan jest moją mocą, który sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań. I ja będę radował się w Panu i weselił się w Bogu mojego zbawienia, tak? Bo Bóg jest tym, który nas będzie ratował z tych wszystkich sytuacji, co nie znaczy, że ratował w sensie, że zawsze wyjdziemy nieposzkodowani, zawsze. Znaczy, mówiąc szczerze, to jest, trzeba powiedzieć tak jak ci Koptowie. W zasadzie chrześcijanom krzywdy nie można zrobić. Nawet jak nas zabiją, to jest to jedynie przyspieszenie tego, co i tak powinniśmy oczekiwać z radością, tak? I na co jest nadzieją naszego życia, jakoby. Jakoby to jest nadzieja naszego życia, spotkać się z Chrystusem, tak? Ale kiedy zaczynamy myśleć, że ktoś mógłby nas zabić, to niekoniecznie ta nadzieja wtedy taka jest zachęcająca, tak? Niekoniecznie tak dobrze to wygląda, jak wtedy, kiedy opowiadamy o tym, że już chciałbym tam z Panem Jezusem być i jak to dobrze z Panem Jezusem jest. Także kochani, świętujmy dobrobyt, świętujmy radość, będziemy jedli te pierogi i te różne rzeczy i będziemy cieszyć się Bożą fitością, ale tak naprawdę właśnie trenujmy nasze serca, trenujmy je, dajmy Bogu wypalać te serca też przez trudne doświadczenia, uczmy się przebaczać, uczmy się kochać, uczmy się błogosławić, tak? I mieć nadzieję na miłosierdzie. Dla tych, którzy czynią nam złe rzeczy, bo tak uczynił Chrystus, tak? On z krzyża mówił: Panie, Ojcze, mówił: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak samo wielokrotnie ludzie nie wiedzą, co czynią, robią. Czasami wiedzą, co czynią, czasami nie. Znaczy, generalnie nie wiedzą, co czynią, ale wiecie, też ktoś kiedyś powiedział, że ten, który czyni zło drugiemu, tak naprawdę czyni sobie więcej szkody niż temu, któremu to zło wyrządza, tak? Zwłaszcza kiedy mówimy w kontekście chrześcijan. Kiedy ktoś tobie czy mi jako chrześcijaninowi robi coś złego, to tak naprawdę sobie wyrządza więcej szkody niż wyrządza jej tobie. I dobrze to brzmi w teorii, oby nasza praktyka też była tak dobra jak ta teoria, o której tutaj mówimy. Amen.